Nie. Bo to też jest niestety taka prawda i tam, gdzie pogotowie zawozi osoby ubezpieczone pacjentów. I tutaj myślę, że powinna opozycja razem z Solidarnością, która domaga się zmiany tej ustawy, oczekujemy, że czas wejścia w życie tych zmian będzie zmieniony. Nie będzie to w przyszłym roku. Otóż jeżeli tak się stanie, jeżeli parlament nie pochyli się ponownie nad tą ustawą, przypomnę się, że to jest genialna ustawa autorstwa pani minister Kopacz, która to ustawa między innymi mówiła o tym, że hospicja również mają być przedsiębiorstwami. Jeżeli ta ustawa nie zostanie ponownie, nie stanie się przedmiotem naprawdę wnikliwej troski parlamentarzystów, to proszę przypomnieć sobie i zapamiętać to, że my dzisiaj mówimy o tym, że będzie to miało absolutnie nieobliczalne skutki dla bezpieczeństwa państwa. Ja podam przykład Warszawy. Dzisiaj radni Warszawy, oczywiście głosami Platformy Obywatelskiej, przegłosowali przekształcenie w spółkę dwóch warszawskich szpitali. Jeden świetnie prosperujący, drugi mocno zadłużony. Właściwie można by było powiedzieć, no nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Gdyby nie to, że jest to kolejny szpital po prawej stronie Wisły, na warszawskiej Pradze, który jest spółką. Obok szpitala Brudnowskiego, którego organem założycielskim jest marszałek sejmiku pan Adam Struzik, mamy drugi szpital, czyli szpital praski, na którego właścicielem jest pani Gronkiewicz-Walc, samorząd. I tak oto mieszkańcy Pragi nie mają w tej chwili, nie będą mieli możliwości skorzystania z publicznej służby zdrowia. Jeśli te dwa szpitale leżące w pobliżu, Białołęki, Targówka, jeszcze ta cała prawobrzeżna Warszawa rozbudowująca się w tej chwili będzie pozbawiona publicznego szpitala. Tak właśnie to wygląda i nawet nikt tego nie kontroluje, nie monitoruje, żeby pomyśleć tak, aha, jeżeli tu będę miał jeden szpital przekształcony w spółkę, to obok zostawię ten publiczny, tak żeby w razie czego one mogły uzupełniać swoją ofertę, czyli to, co właśnie proponował profesor Religa, a więc sieć szpitali publicznych. My nie chcemy wyeliminować podmiotów prywatnych, niech one będą, ale niech one uzupełniają tę ofertę, która być powinna i niech ktoś wreszcie w Polsce powie, tak, ja biorę odpowiedzialność za ten system. Nie wiem, czy to będzie minister zdrowia, czy to będzie minister finansów, czy to będzie prezes NFZ-u, ale nie może być tak, żeby w sytuacji dramatycznej ci politycy po prostu przerzucali się odpowiedzialnością, a ludzie odsyłani byli z kwitkiem, a karetki może będą woziły i będą szukały szpitala, który zechce tą osobę przyjąć. To są rzeczy absolutnie nie do pomyślenia w cywilizowanym świecie.
Dziękuję. Panie doktorze, panu też zależy na tym, żeby szpital miał dobrą kondycję. Tak mówimy o tych długach, 200 milionów Centrum Zdrowia Dziecka, ale długi szpitali rosną. 10 miliardów za 2 lata, jak tak dalej pójdzie, może być 12 miliardów. Przeterminowane zobowiązania szpitali wzrosną w tym roku do 3 miliardów złotych i jeszcze taki dodatkowy problem, że są firmy prywatne, które jak gdyby zarabiają na tym, bo tak zwana restrukturyzacja, największe w minionym roku firmy prywatne zarobiły na tej restrukturyzacji 42 miliony złotych, więc to też można powiedzieć, ku czemu to zmierza i jak takie problemy, no nie wiem, państwo chciałoby rozwiązywać, bo myśmy wspomnieli, że będziemy to przesuwali, czy można powiedzieć, będzie to przesunięcie do samorządów, tak, ale samorządy mają drogi, szkoły, prawda, wiele takich na nich już ciąży zobowiązań i teraz co z tymi długami, bo te prywatne szpitale dobrą kondycję mają, to mogą liczyć na banki. Tym państwowym, no już banki też pożyczać nie chcą, a zawsze pytamy, czy to jest też dobre rozwiązanie, tak? Coraz bardziej się zadłużać, czy jest inne wyjście?
Proszę ojca, no właśnie w istocie tak jest, w istocie jest już praktycznie zapaść polskiego systemu służby zdrowia, o ile możemy już mówić o polskiej służbie zdrowia, bo tak naprawdę to ani służba, ani zdrowa, bo służba, jeśli kiedyś mówiliśmy, że pracujemy, mieliśmy zaszczyt i byliśmy z tego dumni, że pracujemy w służbie zdrowia, a więc możemy służyć człowiekowi, służyć pacjentowi, nieść ulgę w cierpieniu, no to teraz praktycznie pieniądz przejął tą rolę i procedura. Teraz jest ważniejsza procedura niż pacjent i niż ta służba. A zdrowa, no to, że są chore strategiczne rozwiązania, bo jeśli teraz, co ojciec mówi o tych zadłużeniach, to jest praktycznie fatalna konsekwencja, no takiej uporczywej i bardzo bałamutnej koncepcji, właściwie takiej braku koncepcji Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że to właśnie to, co mówiłem, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko rozwiąże, więc pieniądz, jeśli puścimy pieniądz do systemu i on będzie rządził, no to wszystko się rozwiąże samoistnie. Oczywiście nie, bo ani komercjalizacja, ani prywatyzacja nie rozwiąże problemu, tym bardziej nie tylko nie rozwiąże, ale wręcz doprowadzi do katastroficznych następstw. I to jest właśnie to, co się teraz zaczyna dziać. Więc obecnie pacjent, obywatel ma realne zagrożenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. On nie czuje się bezpiecznie zdrowotnie. On już czuje, że nie ma tego zabezpieczenia specjalistycznego czy medycznego, fachowej pomocy, bo wszystko jest dążenie, nieodparte dążenie do tej właśnie komercjalizacji, przekształcenia spółki prawa handlowego, a potem prawdopodobnie ogłoszenie szybko upadłości i prywatyzacji. I ta nieszczęsna, właśnie fatalna ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, która będzie miała brzemienne, bardzo fatalne skutki w 2013 roku, albowiem będzie się kończył rok obrotowy i będą sprawozdania finansowe. I jeśli taki szpital zakończy ujemnym wynikiem finansowym, to samorząd, czyli organ prowadzący, będzie musiał w ciągu 3 miesięcy uzupełnić albo zapłacić te długi. Jeśli tego nie dokona, w ciągu 12 miesięcy obligatoryjnie musi zmienić formę organizacyjno-prawną albo ulec likwidacji. No to jest właśnie ta obłędna strategia Platformy Obywatelskiej PSL-u, by doprowadzić praktycznie do obligatoryjnych przekształceń publicznych szpitali, i to praktycznie będzie w 2013 bardzo wiele takich szpitali, setki takich polskich szpitali. To tymczasem jeszcze zrobiono taki manewr, wręcz ocierający się o taką perfidię polityczną, że zabroniono praktycznie, dając taki reżim i rygor dyscypliny budżetowej samorządom, że praktycznie też nie będą mogli, nawet gdyby chciały, zaciągnąć kredyty czy zaciągnąć jakieś inne zobowiązania, nie będą mogły tego zrobić, dlatego że minister Rostowski dał taki rygor finansowy, że to będzie niemożliwe. Także w skrócie, konkludując, można powiedzieć, że te szpitale będą musiały się przekształcać w spółki prawa handlowego i prawdopodobnie, mając jeden Narodowy Fundusz Zdrowia, monopolistę, dyktat, prawdopodobnie w krótkim czasie będą ogłaszać upadłość i no niestety dojdzie do tak zwanego kręcenia lodów, a więc scenariusza pani posłanki Sawickiej, że będą no, niektórzy, oczywiście z góry upatrzone podmioty, będą się uwłaszczać na majątku publicznym, majątku narodowym. To już nie będzie tragedia obywatela, ale też całego społeczeństwa, bo nie tylko, że jesteśmy, nie będziemy mieli tego poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, ale jednocześnie będziemy mieli też utratę tych dóbr majątku publicznego. Dojdzie, albo może dojść do takich kuriozalnych sytuacji, bardzo dramatycznych, bardzo wręcz upokarzających, bo może dojść do takich dwóch kolejek. Jedna kolejka będzie szybka, komercyjna, tych, co będzie stać i kto będzie mógł zapłacić, będzie miał szybką obsługę, i kolejkę, nie będzie kolejki, ta będzie szybka, a druga będzie taka upokarzająca kolejka, wolna, upokarzająca dla tych, którzy nie będą mogli, nie będzie ich stać, no będą musieli no, czekać cierpliwie, z upokorzeniem, mimo to, że władze państwowe, konstytucja mówi, że jest obowiązek władzy państwowej zapewnienie równego i powszechnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a jednocześnie mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. To jest artykuł 68 ustęp 1, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, co jest tożsame właśnie z poczuciem bezpieczeństwa zdrowotnego. Każdy obywatel w Polsce powinien i musi mieć przeświadczenie, że w chwili jego pogorszenia stanu zdrowia, czy też nawet zagrożenia życia, ma władze państwowe zapewniają mu szybką, natychmiastową, fachową pomoc medyczną. To jest artykułowane w odpowiednich ustawach. Artykuł 68 ustępie 3 również mówimy o tym, że przede wszystkim władze państwowe zapewniają taką opiekę właśnie osobom starszym, osobę starszym, kobietom ciąży, osobom niepełnosprawnych i dzieciom. No a co właśnie teraz zrobiono? No teraz widzimy jak na dłoni. Osobom starszym, no to tak się państwo zaopiekowało oczywiście w cudzysłowie, że wydłużyło im wiek emerytalny do 67 roku życia, a więc nie dość, że ten człowiek, ten obywatel, który dużo będzie pracował, nie dość, że nie ma dobrej opieki zdrowotnej, to jeszcze musi wydłużać do 67 roku życia pracę, mimo to, że oczywiście młodzież i młodzi ludzie nie mają pracy, a jak dostają pracę, to na tych umowach śmieciowych, czyli praktycznie mają liczony staż, a więc nie odprowadzane są składki. No to jest... To jest jakby pomysł. Co mówimy o dzieciach? No, mamy dowód Centrum Zdrowia Dziecka. Niedawno debatowaliśmy, procedowaliśmy, również dyskutowaliśmy na Sejmowej Komisji Zdrowia, no, jak się traktuje Centrum Zdrowia Dziecka, więc ten ośrodek takiej ostatniej instancji nadziei, wiary, gdzie może regionalne czy rejonowe szpitale nie mogą poradzić sobie z jakimiś trudnymi przypadkami dzieci, no to właśnie odsyłamy, czy konsultujemy to w Centrum Zdrowia Dziecka i też tam jest 200 milionów złotych zadłużenia, więc nie ma koncepcji. Koncepcja jest jedna, ślepa, powiedziałbym, no, destrukcyjna, tym bardziej doprowadzająca też do demontażu w ogóle polskiej ochrony zdrowia. Dlaczego demontażu? Dlatego, że no, będą rozwijać się w niedalekiej przyszłości tylko te dyscypliny, te dziedziny medycyny, które przynoszą zysk, które są opłacalne. A więc będą rozwijały się stacje dializ, a więc tam, gdzie jest bardzo wysoko płacona procedura, będą się rozwijały ośrodki kardiologii interwencyjnej, inwazyjnej, a więc tam, gdzie się dobrze płaci, będą diagnostyka obrazowa i tak dalej. Ale już na przykład oddziały wewnętrzne, oddziały pediatryczne, oddziały ginekologiczne, oddziały tam, gdzie trzeba będzie leczyć powikłania cukrzycy, gdzie będzie leczyć stopy cukrzycowe, powikłania różnego rodzaju. Tych przypadków nikt nie będzie chciał, czyli proszę ojca, no dojdzie do takiej sytuacji, że no, pacjent będzie miał, musi być mieć szczęście w nieszczęściu, czyli zachorować na taką chorobę, która będzie opłacalna, która będzie jakby, bo szpitale prędzej czy później, a spółki prawa handlowego na pewno będą dobierały pacjentów, dobierały z uwagi na ich opłacalność choroby. I teraz no, mieć szczęście w nieszczęściu, zachorować na przykład na taką chorobę, która będzie opłacalna, ale nie daj Boże zachoruje na chorobę, która będzie kosztochłonna, no to będziemy mieli do czynienia z takim, że przypadkami to będzie praktycznie pacjent traktowany jako intruz. Kogoś, kogo się nie za bardzo wita. No chyba, że będzie jakiś ostry przypadek, bo ostry przypadek każdy musi przyjąć. Także proszę ojca, nie ma koncepcji, nie ma strategii, nie ma pomyślunku, tylko jest ta obłędna właśnie neoliberalna doktryna, że ten wolny rynek to wszystko zdrowi. Nie w zdrowiu, bo już mówiłem i to powtarzam jeszcze raz, być może przypadek taki na skrót, ale no nie możemy prywatyzować policji, bo jeśli będzie towarem przestępstwo, no to jeśli im więcej przestępstw, tym będzie większy zysk. Nie możemy prywatyzować straży pożarnej, bo jeśli będzie towarem pożar, to im więcej pożaru, będzie większy zysk. Tak samo nie możemy jakby prywatyzować zdrowia, bo zdrowie nie może być towarem. Na zdrowiu nie można zarabiać. To jest po prostu wartość społeczna, wartość ponad wszystko. Tym bardziej, że już też mówiłem, że każdy realizuje albo samorealizuje się w zdrowiu, a społeczeństwo pomnaża tylko dochód narodowy, będąc zdrowym społeczeństwem. To jest nasz wspólny interes, dlatego zawsze mówimy, Prawo i Sprawiedliwość zawsze było przy tym, że my nie tylko jesteśmy za większościowym pakietem publicznej służby zdrowia, ale też za solidaryzmem pokoleniowym, solidaryzmem społecznym, gdzie musimy nawzajem jakby wspierać się, bo praktycznie ludzie starsi, oni najczęściej i najwięcej potrzebują tej pomocy medycznej. My młodzi musimy w jakiś sposób solidaryzować się pokoleniowo, tym bardziej, że ten majątek, te szpitale, niektóre bardzo piękne szpitale polskie, bardzo nowocześnie wyposażone, no to jest właśnie dorobek naszych rodziców, naszych dziadków i tak dalej. Także im się należy szacunek, ale nie tylko szacunek, ale należy im się też jakby ten solidarne wsparcie. się, dlatego że oni tworzyli, oni budowali, a my teraz jakby wspieramy, bo nasz potem następni będą młodzi wspierać. Tylko że trzeba dać rozwój, trzeba dać wzrost gospodarczy i trzeba mieć no, takie serce i patriotyzm, który będzie przede wszystkim tak pięknie rozwijał Polskę, ale też będzie dbał o ten system ochrony zdrowia. Już kończę. W każdym razie są pewne dziedziny życia publicznego, które jakby nie można wprowadzić tam ekonomię nade wszystko i zysk nade wszystko, bo musimy wiedzieć, że szpital to jest również misja, to jest również jakość. Misja to udzielanie tych świadczeń zdrowotnych w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną, o empatię też, o powołanie tych pracowników służby zdrowia, o sprzęt, modernizację sprzętu, ale też w warunkach takich, że bezpiecznych dla pacjenta i bezpiecznych dla i też przyjaznych dla pracowników służby zdrowia. A jakość to praktycznie w skrócie można powiedzieć, że to jest zadowolenie pacjenta. No teraz często jest tak, że pacjent jest 3-4 dni w szpitalu i szczerze mówiąc lekarza albo pielęgniarkę widzi tylko na zasadzie takiej, że cały czas sklepie coś do komputera i jest to tak też odhumanizowanie tej medycyny i praktycznie schowanie się tego lekarza czy pielęgniarkę za komputer i cały czas wypełnianie pewnych druków, pewnych proceduralnych tabelek i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi w służbie zdrowia, na pewno nie w służbie zdrowia pojmowanej jako to coś, co misja nakazuje i co też empatia, jakieś walory, czy też wymiar aksjologiczny, wrażliwość, powołanie i tak dalej.
Panie pośle, a co słychać w Sejmie na ten temat, czy w komisji sejmowej? Kilka partii, prawda? Przecież każdy ma dostęp do tego, że szpitale coraz większe problemy mają, że Centrum Zdrowia Dziecka ma problemy, czy parlamentarzyści mają, no nie wiem, bo to też trzeba mieć troszeczkę takiej wyobraźni, tak? Nie tylko, że premier, że rząd, że Narodowy Fundusz Zdrowia, czy ten właściwy, tak, minister zdrowia, którego można tam czasem pod ścianę postawić i pytań mu ileś tam minister zadać
zdrowia,
im.
Proszę ojca, minister zdrowia nie przychodzi. Ja muszę powiedzieć tutaj, usprawiedliwiając pana posła, że uczestniczyłam w tej komisji zdrowia, która poświęcona była Centrum Zdrowia Dziecka i powiem szczerze, że pani Kopacz prowadziła bardzo zły zwyczaj, to znaczy się nie przychodzenia ministra na komisję. Czyli nawet nie można
znaczy,
postawić...
Ona nie przychodziła?
Nie, nie przychodziła i pan minister Arłukowicz również nie przychodzi. Ostatnio na Komisji Zdrowia w sprawie instytutów, między innymi tego Centrum Zdrowia Dziecka, był wiceminister Neumann, to jest ten pan od ustawy hazardowej, od komisji hazardowej, który jest ministrem chyba, nie wiem, z półtora miesiąca, więc...
Wszystko wiedział już.
To znaczy, powiem tak, że rzeczywiście to jest dramat. I jeżeli widzi się posłów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy siedzą znudzeni, sprawiając wrażenie, że są tutaj, no bo po prostu, bo im partia matka kazała i nie ma tam niczego, nie ma tam dyskusji, nie ma tam pomysłu. Tam po prostu jeden z posłów Platformy Obywatelskiej wygłosił hymn pochwalny na cześć ministerstwa, uderzając w pana profesora z Centrum Zdrowia Dziecka i w ogóle uznając, że wszyscy to są nieucy i po prostu no, osoby, które nie potrafią liczyć kosztów, a tylko dzięki ministerstwu i trosce Jarosławicza, no po prostu powiedziałabym wczesny komunizm, przy tym to nic. Plany pochwalne i rzeczywiście tutaj opozycja, muszę powiedzieć, bo nieraz jest panem posłem tutaj,
ścieram.
Ścieraliśmy się, ale pro publico bono i myślę, że też to jest ważne, że nasz stosunek jest żywy, ale muszę powiedzieć, że tutaj było dużo wystąpień i rzeczywiście zainteresowanie ze strony opozycji duże. To jest bicie głową w ścianę, w mur obojętności, w mur taki powiedziałabym cynizmu i arogancji. To są mocne słowa, ale jak inaczej ocenić taką sytuację, kiedy w grę wchodzi życie i zdrowie pacjentów i nie kto inny jak pani senator Platformy Obywatelskiej obecna, pani profesor Chybicka z Wrocławia wiele razy wychodziła do kamer z dziećmi chorymi na nowotwory, prosiła o pomoc, o wsparcie i zawsze to wsparcie otrzymywała. Dzisiaj jest senatorem, pewnie również powinna, nie było jej na tej komisji, a szkoda. Natomiast dzisiaj temu profesorowi Centrum Zdrowia Dziecka Platforma robi zarzut, że on wychodzi do mediów i szuka pomocy. No mój Boże, ja powiem tak, to rzeczywiście dzisiaj chyba tylko media mogą pomóc, bo osoby, które są postawione do tych celów, takich jak minister zdrowia czy prezes funduszu, pani nowej pani prezes też nie było. Przysłany był urzędnik z funduszu, który nawet nie zabrał głosu. Więc tak to wygląda.
Panie pośle?
Zanim oddamy głos już panu prezesowi, bo tak, już się należy tak, to ja bym chciał jakby jasno wytłumaczyć właśnie słuchaczom Radia Maryja, i że tak naprawdę mówimy Sejm, ale tak naprawdę wszystkie decyzje podejmuje koalicja rządząca, Platforma Obywatelska i PSL. I czasami już i teraz i też czasami ruch Palichota dochodzi. Tam nie ma merytoryczności, tam nie ma empatii, tam nie ma w jakiś sposób zdroworozsądkowych dyskusji na komisjach merytorycznych komisjach. Tam nie ma kamer, tam nie ma praktycznie dziennikarzy. No, najczęściej jest tylko nasz dziennik praktycznie, który naprawdę w sposób taki bardzo, powiedziałbym, obiektywny i ofiarny to relacjonuje. Tam nie ma żadnych kamer. Jeśli tylko pojawia się jakakolwiek pogłoska, że nagle będę odwoływać pana przewodniczącego Bolesława Piechy, w ciągu 2-3 minut jest 18-20 kamer. I potem przychodzi nagle wiadomość, bo takie były sytuacje, że to jest nieprawda, że to odwołujemy, nie będzie odwołania pana przewodniczącego Bolesława Piechy. W ciągu 3-4 minut nie ma żadnej kamery. I mówimy wtedy, a zaraz mówimy po chwilę po tym bardzo ważnej, istotnej sprawie, o działalności leczniczej, to co będzie się działo, jaki będzie system ochrony zdrowia, czy jest w ogóle jakaś koncepcja, czy jest jakakolwiek strategia. Nikogo to nie interesuje. Żadnych mediów nikogo tam nie interesuje, poza właśnie naszym dziennikiem. Nikogo nie ma. I co się dzieje? Jest dyskusja, nagle ktoś się budzi, załóżmy, z Platformy Obywatelskiej i mówi, no dosyć już tej dyskusji, wniosek formalny, jestem za przerwaniem dyskusji i za głosowaniem. No i oczywiście dochodzi do głosowania i jest koalicja oczywiście rządząca, zawsze wygrywa. Mało tego, jest najczęściej czynnik społeczny, związki zawodowe, bagatelizuje się, lekceważy się praktycznie ten czynnik społeczny, chociaż mówi się, że konsultacje społeczne są nieodzowne i są jakby powinny być. Nie ma tego, po prostu nie ma Sejmu jako takiego, Sejm jest, tylko po prostu koalicja rządząca.
To jest właśnie to, co powiedział ksiądz biskup Dedycz, bo to jest po prostu w tym momencie, trzeba to przypomnieć, co powiedział w swojej homilii na Jasnej Górze, że to jest patologia, że Sejm, który powinien nadzorować pracę rządu, który jest władzą ustawodawczą, który tutaj w tym momencie, nie mówiąc już o Najwyższej Izbie Kontroli, której wyniki kontrolne wszyscy przyjmują i odkładają ad acta, to właśnie o tej patologii ksiądz biskup powiedział bardzo mocno. Ja chcę zwrócić uwagę, bo rzeczywiście mamy wrażenie, że to w ogóle nie jest parlament.
Dziękuję bardzo. I głos pana Adama Sandewara. Pan jest ani politykiem, nie jest związkowcem.
Jestem przedstawicielem organizacji świadczeniobiorców. Przedstawicielem jednej z organizacji tych, którzy są poszkodowani. Natomiast ja chcę podkreślić podstawową rzecz, że to nie jest wyłącznie zasługa jednej opcji politycznej, ten bajzel, który jest to, co się złego dzieje w systemie ochrony zdrowia, bo system ochrony zdrowia systematycznie w III RP zadłużał się i ciągle były problemy od samego początku. Przypomnijmy, na samym początku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jeszcze mieliśmy system ochrony zdrowia, który był systemem budżetowym. I bardzo często były generowane przez szpitale długi, które stawały się długami budżetu. Te długi były hodowane, potem były handle tymi długami, sprzedawanie tych długów po to, żeby spłacić tym jakieś zaległości podatkowe, jakieś zaległości wobec urzędów skarbowych. Ten patologiczny proceder zazwyczaj kończył się tym, że co jakiś czas szpitale były mocą ustawy sejmowej oddłużane. To trwało długi okres czasu do momentu chyba w 99 roku, kiedy szpitale uzyskały osobny byt prawny i zaczęły zadłużać się na własną rękę. Próbowano wprowadzić jakąś dyscyplinę budżetową. Wówczas nie bardzo to wychodziło. W każdym razie w momencie, kiedy szpitale uzyskały osobowość prawną, nagle w tym tego samego roku wzrosła o dziwo gwałtownie liczba hospitalizacji, bo chyba tego roku było o 30% więcej hospitalizacji niż w latach ubiegłych. Natomiast długi w wyniku tej zmiany prawnej przestały być długami budżetu państwa i nikt za nie tak naprawdę nie odpowiadał. Czasami organy założycielskie pomagały szpitalom w ramach spłacenia. Natomiast to, co wykonała obecna koalicja, jest to jakaś nowość, bo się po prostu tym nie przejmuje w ogóle i rozwiązaniem problemu zadłużania się szpitali jest koncepcja taka, no to zrobimy spółki prawa handlowego i ewentualnie jak spółka prawa handlowego będzie miała długi, no to będzie sprzedawać swój własny majątek. Otóż ja chciałbym podkreślić, że wynik finansowy jest istotny przy spółkach prawa handlowego, jednak szpitale czy placówki ochrony zdrowia mają zupełnie inny cel i wynik finansowy pozytywny wcale nie musi być tożsamy z wynikiem pozytywnym w sensie leczniczym. Przecież tak naprawdę ważne jest to, żeby ludzie byli dobrze leczeni, a nie to, żeby szpital zarabiał, no bo zarabiać będzie wtedy, kiedy będzie robił pewne wybrane procedury po prostu opłacalne, które są tak opisane. Natomiast ja jednak chciałbym nie zgodzić się z tym, co na początku mówiła pani przewodnicząca Ochman, bo w tym Centrum Zdrowia Dziecka od 2005 roku wzrost płac do dnia dzisiejszego był o 60 milionów złotych i mniej więcej tego samego rzędu był wzrost pieniędzy, które otrzymał ten szpital z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście w 2005 czy 2006 roku był jednorazowy strumień pieniądza, który poszedł na wzrost wynagrodzeń. Natomiast to nie jest tak, że co roku mamy osobny strumień pieniędzy, który idzie na wynagrodzenia, które są jakieś tam większe. I jeżeli tak naprawdę dzieje się coś takiego, że szpitale otrzymują mają większe wydatki na wynagrodzenia, no a nie ma wzrostu dochodów na leczenie pacjentów, no to stąd powstają te długi. Ja myślę, że szpitale powinny dostawać więcej środków i na wynagrodzenia pracowników, i na leczenie obywateli. To nie jest tak, że wszystkie zwiększone środki powinny iść w jedną stronę. Po prostu.
Czyli ja tutaj muszę sprostować, żeby nasi słuchacze też nie odnieśli takiego wrażenia, że te podwyżki były kosztem pacjentów. Otóż bardzo wyraźnie chcę podkreślić, bo akurat wtedy prowadziliśmy rzeczywiście negocjacje i uczestniczyliśmy w procesie tworzenia tej ustawy. To był rząd premiera Kaczyńskiego i profesor Religa był wtedy ministrem zdrowia i chcę powiedzieć, że to był odrębny strumień środków, który trwale, ale on zwiększył, on zwiększył sposób trwały również kontrakty szpitali.
Tak, i to Centrum Zdrowia Dziecka ma o 60 milionów więcej niż kiedyś tam.
Ale nie, ale panie przewodniczący, to pokazuje tylko tyle, że przez ostatnich 5 lat, czy tam 4 lata, jeśli oczywiście te dane, o których pan mówi z strony Ministerstwa Zdrowia są wiarygodne, ja mam wątpliwości, ja bym się tutaj tymi dokumentami nie do końca posługiwała, bo sposób, w jaki Ministerstwo Zdrowia sprawuje nadzór nad tymi szpitalami, to właśnie obrazuje jej stopień zadłużenia i brak przeciwdziałania tym patologiom. Natomiast chcę z całą mocą podkreślić, że świadczenia zdrowotne dla najmniejszych pacjentów, czyli z zakresu pediatrii, cały problem w ogóle zadłużania się szpitali rozpoczął się w dużym stopniu w momencie rozprowadzenia jednorodnych grup pacjentów, czyli krótko mówiąc wycenienia procedur w taki sposób, że bardzo często płaci się jakby za jedną procedurę, natomiast niestety leczenie pacjenta jest kompleksowe i nie można mówić tutaj, bo wprowadzamy w błąd słuchaczy i myślę, że to jest też nieuczciwe w stosunku do tego personelu w Centrum Zdrowia Dziecka, bo tak się składa, panie przewodniczący, drodzy słuchacze, że wiem to również, ponieważ to, jak mówię, to jest mój macierzysty region Mazowsze i tutaj zarówno jeden dyrektor, jak i poprzedni dyrektor Maciej Piruk, wiem, że byli bardzo powściągliwi w podwyżkach. Ostatnia podwyżka to była na skutek właśnie ustawy Bedlowskiej uchwalonej jeszcze przez rząd Kaczyńskiego. Znaczy, panie przewodniczący, ja myślę, że naprawdę, jeszcze raz powtarzam, to tylko pokazuje, że Ministerstwo Zdrowia, które jest organem założycielskim dla tego szpitala, nie zrobiło nic, aby ten szpital miał większe środki i pokazuje tylko ten wycinek, który mówi o wynagrodzeniach. I nie pozwólmy na to, żebyśmy rzeczywiście tutaj poszli tym tokiem rozumowania pana ministra Rulkowicza czy pana ministra Neumanna, którzy chcą całą winę za zadłużenie szpitali zrzucić na personel. Ja nie twierdzę, że kwestie wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, które się tak rozwarstwiły, że moglibyśmy tutaj powiedzieć, że są niebotyczne w niektórych przypadkach. I to prawda, ale na to potrzeba, myślę, odrębnej dyskusji na temat szkolenia, na temat samorządów zawodowych, na temat, powiedziałabym, prowadzenia pewnej polityki, jeśli chodzi o kształcenie lekarzy w Polsce, o emigrację. I stąd się pewne kominy w służbie zdrowia biorą. Ale kwestia Centrum Zdrowia Dziecka, proszę mi wierzyć, to jest przede wszystkim problem złej wyceny, czyli niepłacenia za świadczenia. I co więcej, byłam sama na tej Komisji Zdrowia, kiedy ostrzegał i poprzedni prezes, i kiedy mówiliśmy o tym, i posłowie mówili, że to doprowadzi do zapaści polską pediatrię. I tak się właśnie stało. Ale
ja sobie pozwolę sprostować jednak. Ja nie protestuję przeciwko podwyżkom. Jeżeli chodzi o Centrum Zdrowia Dziecka, oczywiście nie jest to moje zdanie. Uważam, że to, że lekarze zarabiają więcej, nic w tym złego nie ma, jeżeli chcą zarabiać więcej. Natomiast środki, które idą do Centrum Zdrowia Dziecka, nie powinny być to, co się zwiększyło, finansowanie Centrum Zdrowia Dziecka, nie powinno odpowiadać tylko podwyżkom. Powinno być większe, tak żeby starczyło na leczenia. Tego zabrakło. I teraz tak, jeżeli Centrum Zdrowia Dziecka ma skumulowane kolosalne długi, to skąd te kolosalne długi, z czego wynikają? Z tego, że centrum realizowało swoje obowiązki statutowe i dobrze, że je realizowało oczywiście. To bo trudno, żeby to nie było wykonywane. Natomiast ja myślę, że po prostu finansowanie powinno być o tyle wyższe, żeby do tej patologicznej sytuacji nie dochodziło.
Spójrzmy, panie prezesie, na drugą stronę medalu. Oto pani minister Ewa Kopacz w ciągu czteroletniego swojego urzędowania daje 5 milionów złotych nagrody. Nagród dla swoich pracowników. W tym czasie zwiększa się zatrudnienie Ministerstwa Zdrowia. Jest około 600 pracowników Ministerstwa Zdrowia. Średnia płac jest 4600 zł, gdy tymczasem taka sama średnia wynagrodzenia jest też w Centrum Zdrowia Dziecka. Czy to jest dużo, czy mało?
Jeśli pan profesor... temat. Ja nie bronię oczywiście.
No właśnie,
tego,
teraz,
że
panie profesorze,
być,
panie prezesie, no nie możemy stawiać takie wrażenie, że ja zacząłem swoją dyskusję w Sejmowej Komisji Zdrowia właśnie wbrew temu, co mówił pan minister. Zacząłem od właśnie podziękowań, serdecznych i pięknych podziękowań dla pana profesora, dla całej załogi i dla całego personelu medycznego Centrum Zdrowia Dziecka za ofiarność, za zaangażowanie, bo to, że to Centrum Zdrowia Dziecka istnieje i to, że pracuje i to, że udziela świadczeń wysoko specjalnych, to jest właśnie dzięki zaangażowaniu i ofiarności i powołaniu tych ludzi, którzy tam pracują.
Panie pośle, ale na to się da po prostu jedną prostą rzecz powiedzieć, jeżeli popatrzymy się na los pacjenta dzisiaj, no to on jest w przeciągu tych ostatnich kilku lat jest znacznie gorszy niż był wcześniej. Natomiast jeżeli patrzymy na los pracownika, to on nie jest gorszy. Pozycja pacjenta jest dość podła w tym momencie.
Panie prezesie, pan oczywiście tutaj reprezentuje. Ja myślę, że ja siedząc tutaj pośrodku między panami, muszę powiedzieć, że jeden pan jest lekarzem, drugi jest przedstawicielem tu pacjentów. Natomiast ja zawsze staram się w solidarności stosować taką zasadę, że wszyscy jesteśmy pacjentami i wszystkich nas może dotknąć. Niestety, ale ja powiem tak, że tutaj w tym wypadku absolutnie muszę powiedzieć, że nie zgadzam się na takie konfliktowanie pacjentów ze środowiskiem medycznym. Nie, bo to właśnie robi minister. Co zrobił minister zdrowia, próbując powiedzieć do dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka, czy też do pana profesora z Krakowa, czy też szefa tutaj wszystkich szpitali klinicznych, że to w zasadzie wy jesteście winni, bo wy źle zarządzacie, bo wy macie za drogi personel, bo wy za dużo dajecie podwyżek. Natomiast on umywa ręce, on jest w porządku. On nie widzi żadnej...
Ja mówię coś takiego, że za mało było tych środków, bo nie starczyło na to, żeby jednocześnie dać podwyżki
ale nie
i zachować
ale ja,
dobre leczenie.
Ja właśnie cały czas no, próbuję panu wytłumaczyć, że nie dano tych podwyżek. Nie dano. Pan opiera się na danych Ministerstwa Zdrowia. Ja panu mówię, a ja panu mówię, że ostatnia podwyżka w Centrum Zdrowia Dziecka była w roku bodajże 2007 albo 2008. I to były nie podwyżki takie, które by rzeczywiście zrujnowały ten budżet. I ja myślę, że zamknijmy, ale to ja myślę, panie...
W 2001 roku było 64 miliony złotych środków na wynagrodzenia. W 2011 jest 25 milionów
to pan sugeruje, że, widzę że te Narodowy dane, Fundusz Zdrowia zwiększył finansowanie o 60 milionów złotych dla Centrum Zdrowia Dziecka
audyt.
I wszystko poszło na wynagrodzenie.
Ja cytuję audyt, który no, ale panie, jest panie na stronie Ministerstwa się, Zdrowia.
Trzeba mieć też ocenę sytuacji.
Ministra
ocenę
w
sytuacji.
Wypadku, bo ja myślę, że najgorszą rzeczą, którą...
To proszę pójść do Centrum Zdrowia Dziecka i to pokażesz ten świstek
no, to
papieru.
Wisi, na stronie,
no i,
to jest
i proszę powiedzieć profesorowi i lekarzom, że wszystkie, które dostały 60 milionów, poszło tylko na wynagrodzenie, że
nie
oni
wiem.
Się pławią
po prostu
w pieniądze.
Widzę, co jest napisane na stronie internetowej
no to,
ministerstwa.
To proszę tak to powiedzieć
ja
i zobaczy pan,
ja
jaki
myślę,
pan otrzyma odpowiedź.
Panie przewodniczący,
a jeszcze...
ale poczekaj, bo myślę, że schodzimy troszeczkę w tej naszej dyskusji tutaj za sprawą tych danych ministerstwa, które powtarzam jeszcze raz, w mojej ocenie nie odzwierciedlają rzeczywistości. I myślę, że tutaj będę orędownikiem jednak pana profesora i moich koleżanek i kolegów z Centrum Zdrowia Dziecka i powiem bardzo otwarcie. Wielką krzywdą dla pracujących tam lekarzy, pracowników jest takie postawienie sprawy, jak postawił minister zdrowia. I myślę, że nie dajmy się konfliktować, nie dajmy się właśnie w taki sposób tutaj skłócać, jak proponuje pan minister, czyli przerzucać odpowiedzialność na pracowników, na zarządzających, a nie uderzyć się w piersi i powiedzieć, obiecaliśmy wzrost składki, nie daliśmy pieniędzy.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, zapraszamy do kontaktu z naszymi gośćmi. Dramatyczne zadłużenie naszych szpitali zagrożeniem państwa i obywateli. Nasi goście, pani Maria Ochman, pan poseł Czesław Hoc i pan Adam Sandauer. Telefony do studia, do Radia Maria Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Słuchacza, proszę bardzo, Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza i gości w studiu.
Dziękujemy.
Moją delegacją do zabrania głosu w dyskusji jest moje 43-letnie doświadczenie jako lekarza specjalisty, który przepracował w resortowej służbie zdrowia, publicznej służbie zdrowia. I chciałem powiedzieć, zarówno w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym. Proszę Państwa, kiedyś zacna pani doktor Halina z Gardei powiedziała bardzo mądre słowa. Nas nie interesuje symptomatologia, tylko etiologia, przyczyny. Od 1989 roku nie mamy prawidłowo ustawionych tych kwestii w sensie systemowym. Ja orędowałem za ustrojem gospodarczym solidaryzm, czyli trzy równoprawne podmioty prawa handlowego: państwowy, prywatny i komunalny. Odwołuję się tutaj do książki pod tytułem Pułapka. Jest to zbiór wykładów Sir Jamesa Goldsmitha, byłego przewodniczącego Klubu Narodów w Unii Europejskiej. I on powiedział znamienne słowa, że oświata, zarówno oświata, jak i ochrona zdrowia winny się opierać na zasadzie różnorodności i subsydialności. Proszę Państwa, kiedyś rozmawiałem telefonicznie z panią przewodniczącą Sekcji Krajowej Zdrowia i Opieki Społecznej i swoje sugestie pozwoliłem sobie przedstawić. Otóż Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia to nic innego jak bank publiczny. I mamy dwa podmioty: usługobiorcę i usługodawcę, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Na dzień dzisiejszy, z tego co słyszę w mediach, jest to kwota 64 miliardów złotych. Powtarzam, są to pieniądze publiczne. I teraz, jak winny sprawy być ustawione? Bezwzględnie należało i należy rozdzielić publiczną ochronę zdrowia od prywatnej. Prywatne to wiadomo, sama nazwa na to wskazuje. To są różne, prawda, organizacyjne, wyznaniowe, spółdzielczość i tak dalej. Ten sektor. Dlaczego należy rozdzielić, żeby była czytelność i przejrzystość? Lekarz publicznej służby zdrowia, ze służbą mamy wtedy do czynienia, kiedy trwa ona 24 godziny i tak jak w innych resortach jest to służba, bo trwa 24 godziny. I teraz, do czego zmierzam? Personel publicznego resortu zdrowia, sektora, przepraszam, winien być opłacany, podkreślam, winien być opłacany przez Ministerstwo Zdrowia. Nie ze składek, które obywatel płaci i one winny być przeznaczone tylko na leczenie. A zatem wracam. Tak jak nauczyciel publicznej szkoły jest opłacany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak jak żołnierz nie jest opłacany przez sołtysa, bo tam jednostka stacjonuje, tylko przez Ministerstwo Obrony Narodowej, tak samo winien być opłacany personel publicznej służby zdrowia. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Druga sprawa. Jeżeli do mnie przychodzi pacjent do prywatnego resortu, bo spółdzielnia lekarska jest taką właśnie instytucją, należy do tego sektora prywatnego, to co powinno się dziać? Przykładowo płaci 80 zł za badanie diagnostyczne. My w publicznym banku mamy na przykład na to badanie tylko 60 zł. Czyli pacjent przychodzi do kasy Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i rozlicza usługę. Co oznacza? Że 20 zł dopłaca z własnych pieniędzy, a 60 zł na tyle, ile wyceniono usługę. I tutaj jest pies pogrzebany, że nie wycenia się usług medycznych i one są zdecydowanie zaniżone. Stąd te wszystkie problemy się biorą. I proszę Państwa, my dużo mówimy, ale w sensie organizacyjnym. Teraz mówię, jest opcja, prawda, na zlikwidowanie Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i tak dalej, od 89 wielki marazm. A zatem jeszcze raz odwołuję się do mądrych przemyśleń. To nie są może nowatorskie, ale to, co w książce Pułapka powiedział w tej kwestii właśnie niezwykle mądry, szlachetny człowiek Sir James Goldsmith. I proszę może zacząć od przeczytania tejże jakże mądrej książki, w którym jest seria wykładów na przeróżne tematy dotyczące i państw, i świata, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wracam jeszcze raz. Sektor publicznej służby zdrowia winien być bezwzględnie pod ochroną, bo gdzieś ten młody absolwent szkoły medycznej, takiej czy innej, średniego szczebla, wyższego szczebla, jakbyśmy to nie nazywali, czy studiów licencjackich, on musi gdzieś praktykę zdobywać. Proszę zauważyć, jak jest u Niemców. W Niemczech, przepraszam. Mądrych, pragmatycznych. Czy się to komuś podoba, czy nie, to możemy się tylko uczyć. Pragmatyzm niemiecki sprowadza się do dwóch wyrazów. Warum, darum. Dlaczego? Dlatego. A u nas jest, przepraszam, jest mi niezwykle przykro z tego powodu, ale misz-masz cały czas. Nie powiem, chociaż powinienem użyć tego słowa. To jest bełkot. I każda opcja polityczna wszystko robi, a jeżeli już coś się chce dobrego zrobić, to od razu mamy przykłady deprawacji prawa, bo najważniejszym priorytetem państwa jest prawo. Czcigodny senator Romaszewski powiedział, kreowane w Polsce prawa nie ma nic wspólnego z prawem. Dziękuję panie senatorze za te słowa. I dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzmy sami na to pytanie, na ile my jesteśmy właśnie chrześcijaninami, gdzie ewangeliczne przykazanie miłości nakazuje troskę o dobro drugiego bliźniego. Nic więcej nie trzeba. Troskę o dobro bliźniego. No, ja nie mówię to, żebyśmy byli judymami, bo zarabianie pieniędzy na byt, na życie jest normalne. I jeżeli w sektorze publicznym nie może być jakichś diametralnych różnic, prawda, w sensie wolnego rynku i publicznego, bo to patologię tworzy. Lekarze kończą pracę w swoich jednostkach leczniczych i gonią po 3-4 spółdzielnie. A kazus tego lekarza, anestezjologa, pięźnie schodzi z dyżuru i wynoszą go martwego. Czy naprawdę tak trudno pomyśleć, że nie żadne koszyki, tylko wycenić usługi? Tu się wziął również problem wybitnego ośrodka leczniczego, jakim jest Centrum Zdrowia Dziecka. Proszę Państwa, przepraszam za moją egzaltację, ale tak już jestem ekstrawertykiem i serdecznie Państwa pozdrawiam i proszę wziąć to pod uwagę. Od 89 roku w tej kwestii nic się nie zrobiło, w sensie systemowego rozwiązania. Pozdrawiam Państwa i życzę naprawdę mądrych decyzji, a nie przewracanie kartki do przodu i do tyłu. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Kłaniam się Zygmunt Sopotu. Z Panem Bogiem.
Ja myślę, że autentyczna wycena usług medycznych jest rzeczą podstawową, bo jednak koncepcje, które obowiązują w chwili obecnej, czyli jednorodne grupy pacjentów, że tak samo się ocenia jednego człowieka, jak i drugiego, a jeden przychodzi z dodatkowo jakimś jednym schorzeniem, a drugi bez niego, a za leczenie w szpitalu potem jest płacone tak samo, no, jest czymś, co tak naprawdę prowadzi do bałaganu, do złych rozliczeń. Ja mogę z własnego doświadczenia opowiedzieć historię. Wiele, wiele lat temu kiedyś byłem w szpitalu, przy okazji jakiejś innej operacji zaproponowano mi, miałem przepuklinę gdzieś tam w smudze białej, że mi ją chirurg zszyje. i strzył mi ją, nic się nie stało. Teraz byłem w szpitalu, zrobiłem się inna przepukli. No oczywiście odmówiono mi tego drobnego zabiegu przy okazji i czegoś innego. Dlaczego? Bo to się nie mieści w tamtej jednorodnej grupie pacjentów i nie będą mieli za to płacę. No to nie powinno mieć miejsca. No, ja myślę, że nic bardziej cennego jak autentyczne, uczciwe wycenianie świadczeń medycznych, a nie tworzenie jakichś fikcyjnych, jednorodnych grup, które w rzeczywistości nie istnieją.
Ja myślę, że dziękując bardzo serdecznie panu doktorowi za ten głos, trudno się nie zgodzić z tym, że rzeczywiście służba zdrowia stała się przetargową kartą polityków. Że co wybory, po prostu to są jakieś nowe koncepcje, nowe pomysły, nowe ustawy, nowe rewolucje, a pracownicy i pacjenci są, no myślę, że czują się trochę jak zawodnicy, gdzie zawodnicy w ringu między sobą wymieniają ciosy, a my po prostu jesteśmy pomiędzy, bo taka jest prawda, że odkąd ja również pamiętam, to mieliśmy ciągle jakieś reformy, ciągle jakieś mieszanie w tej herbacie bez, powiedziałabym, uczciwego dosypania, nie tylko dosypania cukru, ale przede wszystkim brania jakiejś esencji czy włożenia herbaty, bo tak naprawdę rzeczywiście mamy tylko cały czas, mówimy o systemie. Tak, o systemie, który jest za wszystko odpowiedzialny, który ma wszystko ulepszyć i odbijamy się od ściany do ściany, od składek, od funduszy do budżetu, od budżetu do systemu ubezpieczeniowego. Natomiast tak naprawdę, jakbyśmy tego nie nazwali, jeżeli tam nie będzie pieniędzy, jeżeli tam nie będzie rzeczywiście uczciwej gospodarki, bo to, co pan doktor również wspomniał, bardzo uczciwy głos ze środowiska, czyli tego, że trzeba w tym jednym miejscu rzeczywiście poświęcić pacjentowi maksimum uwagi i za to dobrze zapłacić, a nie właśnie, że będziemy potem wymieniali poglądy, czy to było ze składki na leczenie, czy to były pieniądze, które, przecież umówmy się, praca pracownika służby zdrowia jest też elementem świadczenia. To nie jest tak, że tego nie ma. Jeżeli wyceniamy leki, jeżeli wyceniamy, nie wiem, aparaturę, która, prawda, jest potrzebna do tego świadczenia, to tam również powinna być płaca. I to powinna być płaca tego najniżej ustanowionego w systemie i tego, który tym systemem kieruje, czyli lekarza.
Ja też serdecznie pozdrawiam pana doktora. Natomiast po pierwsze, nie ma idealnego systemu ochrony zdrowia w całym świecie. Wszędzie jest naprawa, wszędzie jest reforma, wszędzie jest, no w Szwecji jest jakoby najlepszy system ochrony zdrowia, ale też zawsze poprawiają. W Niemczech też nie są wszyscy zadowoleni, bo są też skargi lekarzy i pacjentów, także nie ma idealnego systemu ochrony zdrowia. To jest po pierwsze. Po drugie, zgadzamy się wszyscy co do jednego, panie doktorze, że oczywiście wycena usług medycznych. Tego nie ma i nie ma to takiej rzetelnej oceny, obiektywnej. Wyceny to jest bardzo jakby zasadne i obiektywne. Natomiast jeśli chodzi o rozdział publiczny od prywatnej, no to jest bardzo odważna teza i szczerze mówiąc wszystkie opcje zawsze na tym dyskutują, tylko że tu jest jeden warunek. Jeśli rozdział, to w publicznej służbie zdrowia, ochronie zdrowia musi lekarz, pielęgniarka, pracownik służby zdrowia adekwatnie, solidnie zarabiać. To nie może być tak, że on będzie musiał w jakiś sposób kombinować i dodatkowych innych źródeł poszukiwać zarobku. Musi mieć adekwatną, bardzo dobrze opłacaną pracę, bo jeśli nie tak będzie, no to proszę sobie wyobrazić, że w takim razie w jednym momencie wszyscy profesorowie, wszyscy doświadczeni lekarze uciekliby do prywatnej służby zdrowia i na przykład kto by kształcił, kto by doskonalił umiejętności nowych pracowników, nowych lekarzy, nowych pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak wszystko proste, jak to się może mogłoby wydawać. Warunek jest jeden, że właśnie w systemie musi być dostateczna ilość pieniędzy i dlatego zawsze podkreślamy, Prawo i Sprawiedliwość, zresztą ja również zawsze mówię i tutaj w różnych dyskusjach, że nie ma jakichś osobnych i odosobnionych działań. Musi być kompleksowe działanie równoczesne, czyli równoczesny wzrost nakładów na służbę zdrowia z równoczesnym uszczelnianym naprawą, uporządkowaniem systemu ochrony zdrowia. A więc wzrost nakładów na służbę zdrowia plus informatyzacja, plus sieć publicznych szpitali, szpitali, plus racjonalna polityka lekowa i plus działania, które będą kontrolować i jakby nadzorować obieg tego pieniądza w systemie ochrony zdrowia. Różnorodność jest zawsze pożądana i w każdym systemie jest tak, że jest przewaga. No, my tak proponujemy, ale też i w różnych państwach różnych jest taki system, że jest przewaga publicznej ochrony zdrowia, natomiast 10-20% jest prywatnej służby zdrowia i my z tym jakby zgadzamy się, to jest normalne. Zresztą, co tu dużo mówić, POZ-y, czyli podstawowa opieka zdrowotna w Polsce jest jakby sprywatyzowana, bo to są niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i one się mają dobrze, bo tam jest inny system, system kapitacyjny, system innego finansowania i w miarę to jeszcze zdaje egzamin i dlatego tutaj można wiele dyskutować, natomiast ma pan jedną, panie doktorze, rację, że nie ma, jest rząd, powinien praktycznie w chwilę po objęciu władzy wyjść minister zdrowia, powiedzieć taka i taka strategia, taka koncepcja, taki preliminarz zdarzeń, wydarzeń, to będziemy robili i za dwa lata, załóżmy, kończymy całkowicie tam naprawę, wzrost i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba mieć po prostu strategię. Trzeba tą strategię oznajmić, poinformować i społeczeństwo, i posłów, i opozycję również, i wszystkich, i pracować. Natomiast no, strategia Platformy Obywatelskiej PSL-u była jedna, jedyna, najpierw za czasu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Obligatoryjne przekształcenie wszystkich szpitali, wszystkich, w jednym czasie wszystkich szpitali w Polsce w spółki prawa handlowego. Całe szczęście od Boga, że świętej pamięci Lech Kaczyński zablokował tą ustawę i potem no, taki troszeczkę karykatura ustawa o działalności leczniczej, która będzie miała brzemienne, fatalne skutki w 2013 roku.
Natomiast no, ja chcę zwrócić uwagę, że na przestrzeni tych wielu, wielu lat system ochrony zdrowia w zasadzie zajął się samoreformowaniem się i ta ilość środków, która idzie na zmiany strukturalne, ta ilość energii ludzkiej powinna być tak naprawdę poświęcona na leczenie pacjentów, na reparację tego, co w pewnym momencie mogłoby jakoś zacząć funkcjonować, no bo w wiecznej reformie naprawdę normalnie funkcjonować nie bardzo się już daje.
Ja obawiam się, że te zmiany, o których mówił pan doktor, one wyrządziły niepowetowane straty. Otóż my dzisiaj nie mamy ani dobrze opłacanej służby zdrowia w publicznej, ani w niepublicznej służbie zdrowia, natomiast mamy w tym systemie w Szwecji, panie pośle, i właściwie w każdym kraju europejskim możemy spotkać polskich specjalistów, polskich fizjoterapeutów, rehabilitantów i pielęgniarki, natomiast w Polsce dramatycznie brakuje personelu i niestety będzie go brakowało dalej, ponieważ jeżeli jedynym rozwiązaniem, czy jedyną propozycją jest umowa śmieciowa, czy umowa kontraktowa, zwłaszcza dla personelu tego średniego, ale to nie mówimy już dzisiaj średni personel, bo ma średnie wykształcenie, to są wszystko ludzie, którzy legitymują się wyższym wykształceniem. Jeśli oni mają pracować na śmieciówce w Polsce, to oni wybierają po prostu pracę za granicą. I koło się zamyka. Nie dbamy ani o pacjentów, ani o pracowników.
Radia Maria, proszę bardzo.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Kaszub. Poprzedni głos to był głos lekarza. A w tej chwili ja stoję jako w interesie zwykłego pacjenta, którego po prostu głos niczym jest. Nikt się z głosem pacjenta nie liczy. Rząd jakby zbawił się kosztem pacjentów. I od dłuższego przecież czasu jest głośno wokół restrukturyzacji szpitali. Ile to już czasu, ile to już można powiedzieć, że to są lata. I się nic nie dzieje, jest gorzej jeszcze, jak było. Daję przykład, jeden ze szpitali specjalistycznych w województwie pomorskim. Jest to szpital marszałkowski. Więc ja twierdzę i mówię również głośno, to jest szpital marszałkowski, ale trzeba również wiedzieć, że on jest także własnością całego społeczeństwa w danym regionie. I mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co się koło tego szpitala dzieje. Ale to jest tabu. Nikt nic nie wie. I na jednym właśnie ze sesji miasta w tym roku była zaproszona na tę sesję pani marszałek, wicemarszałek województwa pomorskiego, Hanna Zych-Cichon. I która kilkakrotnie stawiała pytanie na tej sesji, kiedy była omawiana sprawa szpitala. Jeśli nie restrukturyzacja, to co? Zamknąć szpital? Albo co? Takie pytania. To było kilka razy zadane. Więc ja zupełnie się zgubiłam w tym wszystkim na tej sesji będąc. Więc ja dałam, bo ja jak miałam opisać, jako dziennikarz, miałam opisać sprawę właśnie tej sesji, sprawę restrukturyzacji szpitala, ja zupełnie z tego nic nie rozumiałam. To był bełkot. I chciano pokazać, jaka będzie dobra